ostatnio przyłapałem się na tym, że wydawało mi się, że tylko w tym wieku, w jakim jestem teraz, zadaje sobie poważne pytania o sens życia, o to, w którą stronę powinniśmy iść, jak nasze życie powinno wyglądać, co powinno nas inspirować, co powinno nas prowadzić. Ale wczoraj mieliśmy taką okazję, żeby z córkami pójść do kina na Gwiezdne Wojny. Nie bójcie się, nie będę opowiadał Gwiezdnych Wojen, nie to jest sensem. Ale po tym seansie Zuzia, nasza młodsza córka, która ma 6 lat, zaczęła zadawać bardzo dużo pytań. Ale jak to? Ale dlaczego? Ale kto jest kim? Kim są ci ludzie? Po jakiej stronie są? Jak ona to mówi, po białej i po czarnej stronie mocy. A dlaczego to wszystko tak wygląda? Dlaczego te strony walczą ze sobą? Jak to wszystko się zaczęło? Kto jest czyim ojcem? Kto jest z kim spokrewniony? Jaka jest historia? Musieliśmy jej zacząć opowiadać poprzednie części tej opery gwiezdnej. Mówić o tym, jak to wyglądało wszystko. Dlatego, że była bardzo dociekliwa. Te pytania dlaczego nie kończyły się. Jeśli odpowiedzieliśmy na jedno dlaczego, pojawiało się w to miejsce 10 następnych. Ale dlaczego? Ale dlaczego? Ale kto? Ale po co? Jaki to ma sens? Może nie zadawała takiego pytania, ale to wszystko do tego się sprowadzało. Bo chyba tak jest, że jeśli nie odpowiemy sobie na te pytania, dlaczego żyjemy, dlaczego znaleźliśmy się na tym świecie i dokąd idziemy, nasze życie może stać się tylko pustą, biologiczną egzystencją. I wtedy tracimy sens naszego życia. Żyjemy po prostu z dnia na dzień. Ale tak naprawdę nie wiemy, co będzie, dokąd będzie zmierzało jutro nasze życie. Dopiero w momencie, kiedy stajemy w trudnych chwilach naszego życia, kiedy czasami zderzamy się ze ścianą, kiedy pojawiają się na naszej drodze wydarzenia, które nas po prostu przerastają i nie potrafimy ich ogarnąć, pojawia się jedno wielkie pytanie. Dlaczego? Dlaczego to się wydarzyło? Dlaczego to mnie spotkało? Jaki to ma sens? Czy jesteśmy ludźmi, którzy wyciągają wnioski? Najpierw, czy zadajemy sobie takie pytanie, ale potem, czy wyciągamy sobie wnioski? Skąd pochodzimy? Kim jesteśmy? I dokąd zmierzamy? To są pytania, które pojawiają się w Biblii, które kiedyś pojawiły się w moim życiu. Ja, ateista z domu, mimo że nie wiedziałem o Bogu kompletnie nic, wciąż byłem nękany przez te trzy pytania. Skąd pochodzę? Kim jestem? I dokąd zmierzam? Jakie życie ma sens? Czy ono w ogóle ma sens? Kiedy jest się młodym, takie pytania są bardzo na miejscu, bo jeszcze nie wiesz, dokąd zmierzasz. Jeszcze nie wiesz, co się wydarzy. Kiedy upływają lata, już trochę bardziej wiemy, dokąd nasze życie zmierza, ale jeśli będziemy przed sobą szczerzy, aż tak wielkiego wpływu na nie nie mamy. Możemy zaplanować najbliższe dni, to, co się wydarzy, że jutro pójdziemy do pracy, że niedługo będą święta, że spotkamy się z naszą rodziną. Ale czy jesteśmy w stanie planować je dalej i dłużej? A nawet jeśli, to skąd mamy mieć pewność, że właśnie tak się wydarzy? Te pytania bardzo nurtowały mnie i wciąż nurtują mnie. Tak naprawdę odnajduję wciąż te pytania w sobie. Dlaczego żyję? Dlaczego wyznaję to, co wyznaję? Na czym opieram swoją wiarę? Na czym opieram swoją pewność? Na czym opieram swoją wiarę? Nadzieję. Dokąd zmierzam? Jeszcze do tego dochodzi pewien problem. Nasze przekonania zderzają się z rzeczywistością. Mamy wyrobiony swój pogląd świata, ale często jesteśmy konfrontowani z tym, że nasz świat wygląda inaczej. Bo przecież często mamy takie przekonanie. Ja sam pamiętam, głosiłem kiedyś takie kazanie z Jeremiasza, 29 rozdziału, że Boże myśli o nas to nie są myśli o niedoli, tylko to myśli o pokoju, o przyszłości. Ale dzisiaj im więcej Boga poznaję, tym bardziej zadaję sobie pytanie, czy rzeczywiście to słowo dotyczy mnie w takim sensie, jak myślałem, że kiedyś dotyczy. Czy to jest obietnica bezwzględnego powodzenia w moim życiu? Tego, że będzie się działo tylko dobrze. Że nie przydarzy mi się nic złego. Że nie stanie się nic, co nagle może zachwiać moją wiarą. Podważyć wszystko, w co wierzę. Czy te słowa nie są czasami słowami skierowanymi przez Boga do ludu, który został wygnany, wypędzony? Czy te słowa nie są skierowane do ludu, któremu Bóg obiecuje, ale ja przywrócę, przywiodę was z powrotem do domu i tam będę wam błogosławił i tam oczekuję was moje zbawienie. I w tym sensie te słowa dotyczą mnie. To jest obietnica dla mnie. Obietnica zbawienia. Obietnica tego, że kiedy historia się wypełni według tego, jak Bóg chce, w sposób, w jaki to zaplanował, to nadejdzie dzień, kiedy na ziemi pojawi się Zbawiciel. Ten, który jest ratunkiem dla ciebie i dla mnie. W tym sensie ta obietnica mnie dotyczy. Albo weźmy jeszcze jedno. Czy nie jest prawdą, że Chrystus zwyciężył? Chrystus zwyciężył. Ale jednocześnie widzimy, że kiedy żyjemy tu na ziemi, pojawia się wiele okoliczności, które wydają się temu przeczyć. Co prowadzi nas do wniosku, że Chrystus zwyciężył. Już tak, ale jeszcze nie, tu na ziemi. Ponieważ czekamy, i to jest czas Adwentu, na Jego powtórne przyjście. Kiedy On objawi się w potędze i chwale. Kiedy, tak jak śpiewaliśmy, każdy język wyzna, że On jest Panem. I każde kolano będzie musiało się przed Nim zgiąć. Chociaż dzisiaj widzimy wielu butnych ludzi, którzy Boga odrzucają. I nie żyją zgodnie z tym, do czego On wzywa człowieka. Do jedności, do pojednania z Nim. Kiedy czytam list do Kolosan i widzę tam słowa kierowane przez Pawła do tej małej społeczności, czytam słowa o tym, kim jest Chrystus, dlatego że Paweł wiedział, był pewien tego, że to jest początek naszej wiary. Odpowiedź na pytanie, kim On jest. Dlaczego świat został stworzony? Dlaczego Chrystus musiał przyjść? Co wydarzy się na końcu, kiedy Chrystus powróci? Kolosanie żyli w miejscu, gdzie przecinało się wiele wierzeń i różnych najciekawszych pomysłów na życie. Tam była duża wspólnota żydowska i to Żydów, którzy byli apokaliptycznymi Żydami, którzy wierzyli, że nadchodzi koniec świata i trzeba się wystrzegać wszystkiego, co jest brudne, co jest nieczyste. Trzeba przestrzegać wszelkich rytuałów, aby podobać się Bogu. Inne wierzenia mówiły o innym podejściu, innym widzeniu świata. Wzywały to do ascezy, wzywały do porzucenia tego, co jest dookoła, bo to wszystko jest marność i jest nic nie warte. Albo mówiło o wielkiej tajemnicy, dlatego że niedaleko Kolosów czczono w jaskini Kybele, boginię, która w tajemniczy sposób się objawiała, kiedy ludzie, kapłani albo zwykli śmiałkowie wchodzili do jaskini, a tam były toksyczne gazy, nagle wpadali w różne stany ekstatyczne, uważali, że dotykają się tajemnicy. To wszystko się mieszało w Kolosach. I Paweł pisze do Kolosan, mówiąc im, ale musicie wiedzieć jedno, co jest na początku, co dzieje się teraz i jaki jest Boży plan ku końcowi świata. Pisze to wszystko Kolosanom po to, aby ustawić ich kurs w rozumieniu Słowa Bożego, w rozumieniu Boga, jaki Bóg jest, dokąd zmierza nasze życie, jaki jest Boży plan względem naszego życia i czy wypełniamy Jego wolę, czy żyjemy zgodnie z Jego wolą. Paweł w pięknym hymnie chrystologicznym pisze takie słowa. On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko. W niebie i na ziemi, to co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa, gdyż w Nim cała pełnia zechciała zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą wszystko na ziemi i w niebie, dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. W pięknych słowach Paweł oddaje hołd Chrystusowi, ten, który jest pierwszy, ten, który jest ostatni. Ten, na którego my dzisiaj z tej perspektywy roku 2015 wciąż oczekujemy Jego powrotu, Jego przyjścia, kiedy Jego sprawiedliwość zapanuje także tutaj, na ziemi. Kiedy nasze wyobrażenia o Bogu nie będą się ścierały z rzeczywistością, bo rzeczywistością będzie Chrystus, to On nas pojednał. To On nas wzywa do tego, abyśmy przyszli i uznali Jego dzieło, to wszystko, co wydarzyło się na krzyżu, moc i sens Jego ofiary. On pojednał nas z Bogiem. To ciekawe, że pytanie, kim On jest, kim my jesteśmy, albo pytanie, dlaczego, pojawia się często w momentach, kiedy przytrafiają nam się rzeczy, z którymi nam trudno jest sobie poradzić. Kiedy spotykają nas choroby. Kiedy spotykają nas nieuleczalne choroby. Kiedy spotyka nas śmierć albo śmierć naszych bliskich. Kiedy stajemy w obliczu śmierci. Albo kiedy zbliżają się prześladowania, które dla nas, mimo wszystko, z tej perspektywy Europy, są jednak wciąż abstrakcją. Bo sami tego nie doświadczamy. Zaciekawiły mnie słowa księdza Kaczkowskiego, który sam choruje na nowotwór mózgu od wielu lat. Prowadzi hospicjum. Pracuje z ludźmi, którzy umierają. Jest codziennie z tymi, którzy odchodzą. Towarzyszy im w ostatniej drodze. Rozmowa, którą prowadził reporter, oczywiście prowadziła ku temu, jaki jest sens śmierci, co się dzieje z człowiekiem w momencie, kiedy umiera, jak się zachowują ludzie, kiedy stają w obliczu śmierci. Ksiądz Kaczkowski, który sam zmaga się ze śmiertelną chorobą, mówi takie słowa na pytanie reportera, czy świadomość życia wiecznego daje ludziom siłę, kiedy wiedzą, że zbliża się koniec. Ksiądz Kaczkowski odpowiada, głęboko wierzącym na pewno tak, bo oni mają perspektywę nadprzyrodzoną i daleko wytyczony horyzont. Jest też grupa katolików, których możemy umownie nazwać kucanymi. To ci, którzy przechodząc w kościele obok Najświętszego Sakramentu, nie chcą uklęknąć, bo boją się, że sobie pobrudzą spodnie lub podrą rajstopy. Robią wtedy dyk lub kucają. Katolicy kucani nie przeżywają głęboko swej wiary. Wierzą w Bozie i brodatego dziada na chmurze, symbolizującego Boga. Jest w nich religijność, co niekoniecznie oznacza wiarę. Oni najbardziej boją się śmierci. Jest w tym głęboka prawda. Rzeczywiście, jeśli mamy płytką wiarę, albo jeśli nasza wiara jest zamieniona w religijność, to pytania, które nas nurtują i dręczą, nie znajdą odpowiedzi. Bo nasze życie okazuje się być tylko egzystencją, codziennością z dnia na dzień. Kim jest Bóg? Dlaczego wierzę? Dlaczego wyznaję to, co wyznaję? W innym miejscu ksiądz Kaczkowski mówi, na pytanie, czego ludzie najbardziej żałują, gdy odchodzą. To jest ten moment, kiedy myślimy o rzeczach najważniejszych w naszym życiu, kiedy odchodzimy. Kiedy przypominamy sobie, jak żyliśmy. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że za chwilę staniemy przed Bożym majestatem. Ksiądz odpowiada: zerwanych relacji. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś się skarżył, że był biedny, całe życie musiał tyrać albo nie pojechał na Seszele. Żałują, że nie zdążyli przytulić syna, że nie walczyli o relacje, gdy im się waliło małżeństwo, że rozpada im się rodzina. I to są naprawdę głębokie słowa. Co w życiu jest ważne? Dlaczego, dla jakich spraw żyjemy? Co tak naprawdę nas motywuje i inspiruje każdego dnia? Czy Bóg rzeczywiście zajmuje w naszym życiu centralne miejsce? Bo może zamienia się tylko, tak jak dosadnie mówi ksiądz Kaczkowski, w dziada siedzącego na chmurze, który ma niby symbolizować Boga. To są bardzo poważne pytania. Albo takie pytanie. My często zadajemy sobie, nurtuje nas to, zastanawiamy się, pytamy, jak coś ma wyglądać. My, Europejczycy, skupiamy się na tym pytaniu. Jak? Jak mam żyć? Ja pamiętam 89, nie wiem, kto to powiedział takie słowa, ale powiedział, że muszą przeminąć dwa pokolenia co najmniej w tym momencie przemian, żeby ludzie przestali sobie odpowiadać tylko na pytanie jak, ale żeby zadali sobie poważne pytanie dlaczego. To wtedy kultura przeżywała głęboki kryzys, bo nagle okazało się, że ważniejsze są VHS-y, ważniejsze jest wideo, każdy chciał mieć odtwarzacz wideo, telewizor, dorobić się czegoś, móc w końcu żyć, móc w końcu pozwolić sobie na rzeczy, na które wcześniej nie można było sobie pozwolić. Bo bardziej nurtowało nas wciąż pytanie, jak i ile jeszcze, ile mamy mieć czego. Bo czy dzisiaj nam zagraża ascetyzm? Chyba bardziej materializm jednak. Ale wyobraźmy sobie teraz prześladowany Kościół, który zadaje sobie pytanie, jak mają uwielbiać Boga na przykład. Czy to ma być Hillsong, czy to ma być jakaś inna muzyka? To jest absurdalne. To się nie mieści w głowie w ogóle. Bo w takich momentach, kiedy stajemy przed absolutem, kiedy stajemy przed bardzo ważnym momentem naszego życia, nie pytamy jak, tylko dlaczego. Kim jesteś, Boże? Czy znajdę w Tobie ratunek? Czy moja wiara jest trwałym fundamentem? Czy rzeczywiście na Tobie opieram moje życie? Dziś my bardziej walczymy z relatywizmem, z poprawnością polityczną, z materializmem właśnie. Dzisiaj przecież wszystko jest względne. A kto ma prawdę? Kto wie, co jest prawdziwe? Zrzuciliśmy autorytety, chcemy sami o sobie stanowić, chcemy sami o sobie decydować. Ktoś ma mi mówić, jak ja mam żyć? Nie, łatwiej jest mi mówić, ja zdecyduję o tym, jak, w jaki sposób ja mam żyć. Nie wiem, czy to jest celna diagnoza tego, co jest dookoła, ale przyznacie, że coś w tym jest. Albo poprawność polityczna, żebyśmy wyrażali się tak, żeby nikogo nie urazić. Nawet jeśli cenę ma zapłacić prawda, kiedy nie będziemy mówili czegoś, co może dotknąć inną osobę. Prawda, która może wyciągnąć na wierzch sprawy, które są głęboko ukrywane, które chowają się pod fasadą, którą pięknie tworzymy w naszym życiu. Piękne obrazy. Ja mam naprawdę wielką podejrzliwość, kiedy gdzieś słyszę takie piękne laurki o swoim życiu, o małżeństwie, szczególnie, bo mnie interesuje ta sprawa. Jak ludzie opowiadają, jak to cudownie im się wiedzie, jak wspaniale, w skowronki, wszystko no, pięknie, każdy dzień to jest po prostu radość, nieopisana, wszystko cudownie się dzieje. Ale dlaczego tak? Dlatego, że wiem, jak wygląda życie. Dlatego wiem, że w małżeństwie też są dni, kiedy jest ciężko, kiedy jest trudno. Mi, rodzicowi, czasami jest bardzo trudno. Mi, pracownikowi, mi, podwykonawcy, czasami jest bardzo trudno. Czasami mi się nie chce. I pytam siebie, jaki to ma sens. Czy rzeczywiście praca po 10 godzin dziennie to jest tak, jak powinno wyglądać moje życie do końca? Dlaczego żyję? I jaki jest sens mojego życia? Może dzisiaj warto zadawać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego coś robimy? Dlaczego postępujemy tak, nie inaczej? Dlaczego chodzimy do kościoła? Dlaczego przyszliśmy tutaj? Dlaczego tutaj jesteśmy? Czasami boimy się takich pytań i wyrzucamy je poza naszą głowę, żeby nie zadawać, bo mogłoby się okazać, że przychodzimy tu dlatego, że jest taka tradycja, że tutaj mam swoich znajomych, tu mam bliskich, tu moje dzieci chodzą do szkółki. Tu dobrze się czuję. A może tak jest. Może wtedy warto, żebym zbadał swoje serce, żebym się zastanowił nad swoją wiarą i czym ona jest. Dlaczego śpiewamy tutaj pieśni? A może dzisiaj było ciężej je trochę śpiewać? Bo dzisiaj było inaczej. Przy jednym instrumencie. Już nie było tak jak zwykle. A co by było, gdybyśmy śpiewali bez instrumentów? Dlaczego się modlimy? Czy robimy to dlatego, żeby wypełnić pewien obowiązek, powinność, do której jesteśmy zobligowani? Kto nas motywuje? Czy nie modlimy się dlatego, że wiemy, kim jest nasz Bóg? I wiemy, że Jemu należy się chwała. Że z Nim chcemy rozmawiać, bo potrzebujemy relacji z Nim. Potrzebujemy rozmowy z Nim. Albo dlaczego angażujemy się w różne rzeczy? Może w ten sposób tylko się realizujemy. Dlaczego dzisiaj muzycy jadą do jeziora, żeby występować? Może realizują swoje pasje. Może w tym nie ma jakiegoś głębszego sensu. Bo po prostu nasze dzieci mają okazję do tego, żeby wystąpić. Będą ludzie, którzy przyjdą posłuchać. To są czasami bardzo niebezpieczne pytania, które burzą nasz porządek, ale może czasami warto zburzyć swój porządek, żeby zadać sobie pytanie, dlaczego? I kim On jest w moim życiu? Czy rzeczywiście te słowa, które pisze Paweł, znajdują odzwierciedlenie w tym, jak żyję, jak postępuję? Pytanie dlaczego? Dalej czytamy w hymnie, że On przyszedł, aby nas pojednać. Aby pojednać nas z Bogiem przez krzyż. Przez krew, która została przelana. On niewinny zapłacił za nas cenę, za nasze grzechy, za nasze grzeszne życie, za naszą winę. On zapłacił. Kiedy czytamy dalej słowa, Paweł pisze o tym, że to nie tylko gdzieś, kiedyś coś się wydarzyło, ale mówi do Kolosan, was również kiedyś obcych, wrogo nastawionych, pochłoniętych czynieniem zła, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was przed sobą postawić jako świętych, nieskazitelnych i nienagannych. Jeśli tylko nieprzerwanie trwać będziecie w wierze, ugruntowani, stali i niewzruszeni w nadziei płynącej z dobrej nowiny. Usłyszeliście ją, gdyż jest głoszona każdemu stworzeniu pod niebem, a ja, Paweł, zostałem jej rzecznikiem. Czyli okazuje się, że można odpaść od wiary. Okazuje się, że można odejść od Boga. Że można porzucić wiarę, która kiedyś była fundamentem, ale okazało się, że żyliśmy po swojemu, tylko żyjąc przeszłością, że coś tam kiedyś się wydarzyło. Był taki moment, kiedy Bóg bardziej poruszył mnie. Ale jak wygląda moja wiara dzisiaj? Okazuje się, że można stracić nadzieję. I ludzie tracą nadzieję, kiedy spotykają ich rzeczy, które ich przerastają. Kiedy nie potrafią się pogodzić z tym, że w ich życiu wydarzają się rzeczy, które wydarzyć się nie powinny. A jednak trzeba po tych wydarzeniach żyć dalej. I trzeba rozumieć, kim jest Bóg, żeby to wszystko umieć sobie wyjaśnić. To nie są łatwe rzeczy. Ale okazuje się, że Paweł jest bardzo życiowym człowiekiem, bo on mówi nie tylko, dlaczego mamy żyć, kierując tutaj nasz wzrok na Chrystusa, a on też odpowiada na pytanie, jak mamy żyć. I kiedy czytamy od 9 wersetu, czytamy takie słowa. Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu, po to, byście postępowali w sposób godny Pana, mogli mu się we wszystkim podobać, wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga, wspomagani wszelką mocą, właściwą potędze Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. Paweł mówi tymi słowami, że mamy znać Bożą wolę. Ale jak mamy poznać, jeśli nie pytamy? Skąd mamy wiedzieć, jaka jest Boża wola względem naszego życia? A jak podobać się Bogu we wszystkim? Co to jest podobać się Bogu we wszystkim? Jak ma wyglądać nasze życie, żeby się Bogu podobać? Mamy, mało tego, wydawać owoc w czynach. Czy wiara nie jest skupiona tylko na tym, jak wygląda nasze życie, ale musi przynosić owoc. Mamy wzrastać w poznaniu Boga. To jest piękna zachęta do tego, jak ma wyglądać nasze życie. Bo okazuje się, że kiedy odpowiadamy sobie na pytanie dlaczego, odpowiadamy sobie pytanie, kim jest Bóg, to możemy sobie dopiero wtedy prawdziwie odpowiedzieć na pytanie, jak mamy żyć, jak mamy postępować, jak mamy reagować na rzeczy, które nas spotykają. I okazuje się, że nie religijne czynności, ale więź z Bogiem są dla nas gwarantem zachowania żywej wiary. Nie religijne czynności, ale żywa więź z Bogiem. Świadomość tego, kim On jest. Dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje? Dlaczego Bóg pozwala na pewne rzeczy? Kiedy stajemy przed śmiercią albo przed chorobą, zmienia się wektor naszych pytań. Bo widzimy jakby ostrzej, jakby bliżej, że kiedyś nastąpi koniec naszego życia. I kiedyś staniemy przed Bogiem. A okazuje się też, że wiara nie jest czymś autonomicznym, oderwanym od Boga, ale wiara kształtuje się w naszej codzienności, w naszym współegzystowaniu z innymi, często z tymi, z którymi trudno nam się zrozumieć, których często trudno jest kochać, których czasami wydaje nam się nie sposób kochać. Nasza wiara jest kształtowana w społeczności. Dlatego wierzę, też napisane są słowa, że On jest głową Kościoła, głową ciała. A my jesteśmy członkami. I Bóg kształtuje naszą wiarę, nasze życie przez okoliczności i osoby, które stawia na naszej drodze, przemawiając do nas. Nie przez religijne czynności, ale przez to, że mamy więź z żywym Bogiem. I wtedy nasza wiara jest pełna, w co wierzę. Chciałbym zachęcić nas do modlitwy. Może to jest chwila, kiedy trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego? Nie jak, ale dlaczego? Dlaczego robię to, co robię? Dlaczego żyję tak, jak żyję? I czy rzeczywiście to jest tak, jak wyglądać powinno?